A przy naszym stanowisku, panie i panowie, tutaj zdjęcia, tutaj zachęty. Dziękujemy za te zachęty, bo przecież sporo osób nas słucha, a będzie słuchało jeszcze więcej. Panie i panowie, Stanisław Malicki, Bosman. Konradzie, przyjacielu, halo, tutaj fotkę robimy ku pamiątce naszego spotkania. Przystań miejska Delfin, Stanisław Malicki, Bosman, Mosir Kostrzyn i Marcin Kleczkowski, prezes WOPR Kostrzyn. Teraz zwracam się do pana Bosmana Stanisława. To jest piękna opowieść. Radio Wnet wraca do źródeł i to są też takie rodzinne opowieści. Dzisiaj o tych rodzinnych, wspaniałych, historycznych freskach będziemy rozmawiać m.in. z panem Zbigniewem Czarnuchem, historykiem, pisarzem, regionalistą, ale również taka ciekawa, bardzo ciekawa opowieść i tkliwa, bo zawsze, kiedy jest ta zmiana pokoleń, ta sztafeta, to my z radością o tym mówimy. To miejsce, panie Stanisławie, jest związane z pana ojcem.
Może nie do końca to miejsce, troszeczkę kawałek w bok jest taki kanałek za mostem i tam jakiś czas temu miało WOPR swoją siedzibę. Dopiero od około 25 lat tutaj właśnie przenieśliśmy ten WOPR, no, ze względu właśnie na te pomieszczenia i możliwość, no, lepsze warunki. A faktycznie około 45 lat temu ojciec zakładał WOPR w Kostrzynie nad Odrą, no, i to było takie pierwsze, pamiętam, pierwsze łodzie, które dostaliśmy z Gorzowa, z zarządu wojewódzkiego. To była taka drewniana, rozsypująca się jeszcze, którą musiał ojciec z ludźmi naprawiać. Ja wtedy miałem chyba 10 może lat, także to...
Czyli tata zaszczepił tą pasję.
No tak, to niewątpliwie, jeżeli chodzi o wodniactwo, żeglarstwo, to wszystko związane jest chyba jednak rodzinnie.
Ale jak było w pana przypadku?
Nie jeden wędkarz mówi, że kanałek z tyłu nazywa się kanałkiem woprowskim, także zostało.
No ale niestety dzisiaj już zarósł kompletnie i
o tym będziemy rozmawiać z czynnikami wyższego rzędu, jak to mówię, na tej mapie administracyjnej, hierarchicznej mapie bytów. Natomiast panie Marcinie, bo również Marcin Kleczkowski, moim państwa gościem, jak to było w pana przypadku?
W moim przypadku historia z WOPR-em to w ogóle zaczęła się od nauki pływania, tak naprawdę, gdzie dość późno nauczyłem się pływać. Było to gdzieś tam około 13-14 roku życia, gdzie od razu jak wszedłem do tej wody, to już z niej nie wyszedłem i za ciosem nauka pływania, później doskonalenie pływania i w wieku 15 lat już miałem pierwszy stopień w ratownictwie wodnym. Za chwilę 18 i już drugi stopień w ratownictwie, który nadaje te uprawnienia zawodowe. Później reforma w ratownictwie, no i za ciosem, aż do stanowiska dzisiejszego i do sytuacji, w której tak naprawdę na nowo budujemy całą drużynę, na nowo zbieramy sprzęt po całej reorganizacji prawnej, także zbieramy sprzęt, zbieramy sponsorów do zakupu chociażby naszej łodzi motorowej, która jest nam tutaj na tych dwóch rzekach, które mamy pod swoim, mamy w zabezpieczeniu, jest nam niestety niezbędna.
Piękne opowieści, tylko Kostrzynie nad Odrą, tylko z nurtem Warty. Dzisiaj smutno mi trochę, bo żegnam się już z Wartą i żegnam się na chwilę z wyjazdowymi porankami Wnet dwóch niezwykłych dżentelmenów. Dziękujemy też panu Zygmuntowi Mendeckiemu, dyrektorowi Mosiru Kostrzyn, który tutaj też nas wspiera i podpowiada nam, że właśnie z tymi dżentelmenami warto porozmawiać, a przede wszystkim pan Stanisław Malicki, Bosman, który opowiada ciekawe historie, z którym przywitaliśmy państwa, oraz pan Marcin Kleczkowski, prezes WOPR Kostrzyn. Tak wolicjonalnie, czego brakuje? Gdyby panowie mieli siłę sprawczą, to co panowie by zmienili? Co chcieliby zrobić, aby było tutaj lepiej? Piękniej, bardziej kolorowo. No bardziej kolorowo się już nie da, bo jest naprawdę rzeczywiście zielono, pięknie, cudnie. Bliżej mikrofonu, panie Stanisławie, proszę zacząć tą.
Niewątpliwie przede wszystkim należałoby jednak pogłębić tą naszą przystań, bo od tego się wszystko zaczyna. Nie ma wody. No oczywiście jest to skutek też przyrody, no bo tych deszczy, wiadomo, te susze ostatnie 2-3 lata były najgorsze, nie? Natomiast jednak ta najważniejsze właściwie te budynki są jakie są. One może wymagają jakiegoś tam przemalowania, drobnych remontów, ale no niestety bez wody nie da się pływać. I większe jednostki A tak się składa, że tych jednostek jest coraz więcej chętnych ludzi do kupowania większych jednostek z większym zanurzeniem, nawet około metra. Wczoraj też właśnie miałem takie małżeństwo, przyjechało i bardzo im zależy na tym, żeby ta łódka stała tutaj. No niestety nie wpłyną, nie są w stanie wpłynąć i no, należałoby jednak troszeczkę pogłębić tą przystań naszą i może troszeczkę to by, znaczy na pewno by to poprawiło te warunki.
A pan, panie Marcinie?
Pogłębienie tego wszystkiego to jest tak naprawdę priorytet, bo od tego wszystkiego tutaj nam się zacznie tak naprawdę duża turystyka i sport wodny. Tak naprawdę każdy się zastanawia, jak to jest, że wzdłuż linii Warty Odry jest budowane S3. Kiedyś wydobywano żwir z rzeki, przetapiano na szkło i tak dalej. Dlaczego ktoś kopie dziurę w lesie, żeby ten żwir był wywożony na podbudowę wiaduktów, podbudowę nowej drogi? Dlaczego, skoro droga jest budowana wzdłuż linii rzeki, dlaczego nie stoją pogłębiarki na rzece i nie są przewożony, ten piasek nie jest przewożony kilkaset metrów dalej na budowę drogi? Dlaczego to nie jest robione dwa w jednym? Może się nie znamy na tym, ale no, skoro kiedyś ktoś wydobywał żwir z rzeki, no to chyba nadaje się on do tego samego.
No myślę, że tak, zwłaszcza, że kiedyś też o tym uczyliśmy się w podręcznikach geografii, jak to wszystko funkcjonuje. No
dokładnie,
i też obserwowaliśmy, panowie, jeszcze jedną rzecz. W tych starych podręcznikach, na starych filmach dokumentalnych czy ujęciach reporterskich z dawnych migawek telewizyjnych, te barki, że tutaj płynęły barki, te rzeki były żeglowne, były bardziej wykorzystywane. Zdaje mi się, czy tak nie było, czy to jakieś takie dziecięce wspomnienie przeszłości.
Lat temu tych barek pływało tutaj 20-30 lat temu. W ciągu godziny przepływało około 3-4-5 barek. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Ten transport szedł, przeróżne rzeczy, no, od słoików do zapraw, żwir, jakieś urządzenia różne. No, także to stojąc na rybach, to praktycznie się to obserwowało na okrągło. I chyba też to było powodem, że ta rzeka była troszkę głębsza. Może dlatego właśnie, że te barki szły i powiedzmy tymi śrubami to gdzieś tam mieliło trochę. No niestety, tak z obserwacji, że w momencie, kiedy te barki przestały chodzić, to wszystko, no ta rzeka się wypłuciła. No nie ma już tej żeglugi i zamarła całkowicie.
No świadczą o tym dwa porty, co w Kostrzynie chociażby. O tej żywotności kiedyś tego szlaku żeglownego w Kostrzynie.
No właśnie, o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Można by tak poetycko powiedzieć, że ty przychodzisz jak słońce sierpniowe. Słońce sierpniowe przetykane bryzą z nad Warty i Odry, gdzie w przystani miejskiej Delfin. Pan Marcin Kleczkowski przewija się w dzisiejszym programie od godziny 7, podobnie jak mój współgospodarz Stanisław Malicki, Bosman, który może mnie zastąpi w trzeciej godzinie programu. Co, panie Stanisławie?
Nie, jednak chyba nie.
Jednak chyba nie.
Jednak wolę zostać Bosmanem.
Jednak lepiej być Bosmanem, niż wybranym. No, coś w tym jest takiego, ale każdy robi to, co kocha i my się z tego cieszymy, ponieważ jeżeli będziemy robić rzeczywiście to, co kochamy, co jest naszą pasją, to będzie dobrze. A tutaj, słuchaczki i słuchacze Radia Wnet, powiem szczerze, spotykamy ludzi z pasją, a którzy z tkliwością przejmującą i z drżeniem serca opowiadają o tym, co robią i o tej swojej małej ojczyźnie. Do rozmowy zaraz powrócimy, bo teraz na łączach telefonicznych pan Andrzej Kail, jeden z dyrektorów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, rozmawiamy sobie o tym, że ten Kostrzyn, który pamiętam sprzed lat, wygląda trochę inaczej. Ja zapytałem tutaj i sprokurowałem moich rozmówców a propos tych dwóch portów, które kiedyś były w Kostrzynie. No właśnie, ile znaczy Warta i Odra, to strategiczne położenie nad tymi dwoma rzekami dla Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, panie dyrektorze?
No nie da się ukryć, że lokalizacja Kostrzyna sama w sobie nad dwoma rzekami jest z punktu widzenia inwestorów, którzy inwestują w naszej strefie, bardzo atrakcyjna, ale nie wiem, czy większą rolę odgrywa tutaj granica, która przebiega akurat korytem Odry, czyli bliskość do rynków Europy Zachodniej, czy też powiedzmy te warunki ekonomiczne, jakie te dwie rzeki te dwie rzeki są w stanie, powiedzmy, spełnić, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy miasta, rozwój gospodarczy firm w strefie. Ja pamiętam strefę jeszcze z 97 roku, w momencie, kiedy była tworzona, później, kiedy żeśmy ją rozbudowywali, kiedy pozyskiwaliśmy pierwszych inwestorów. Oczywiście port rzeczny w Kostrzynie był jednym z czynników, które stanowiły o ofercie strefy i w dalszym ciągu ta oferta w jakiś, może w dzisiejszym niewielkim stopniu, ale w jaki na pewno stanowi o jej atrakcyjności. Liczymy bardzo mocno na to, że zarówno rzeka Odra, jak i rzeka Warta wrócą do gospodarki naszego kraju, czyli zostaną pogłębione, zostaną przystosowane do transportu rzecznego. Wiemy, jaką rolę na przykład w Niemczech odgrywa Ren, który stanowi taką jak gdyby tętnicę życia gospodarczego, jeżeli chodzi o transport wodny. I liczę mocno na to, że te dwie tętnice rzeczne w formie Odry i Warty również w ciągu najbliższych, mam nadzieję, kilkunastu lat zostaną przywrócone dla przemysłu.
No właśnie, wiele się mówi w naszym kraju o specjalnych strefach ekonomicznych. Są takie głosy, że Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną, ale panie dyrektorze, zdania co do zasadności stref ekonomicznych są podzielone. Na przykład znajomi biznesmeni, ludzie, którzy mają swoje firmy gdzieś na przykład na zachodzie Europy. Oczywiście nie chcemy wchodzić w dyskusję na temat ucisku fiskalnego i tego typu rzeczy. Mówią, że tak naprawdę w ich przypadku 1% tak naprawdę to są kwestie związane z gruntami i z czymś takim jak zabezpieczenie tychże gruntów do działalności gospodarczej i że tak naprawdę to przede wszystkim trzeba uregulować albo poluzować w Polsce ten fiskalizm. Niech mi pan powie, czy rzeczywiście tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, specjalnych zachęt jest polskim generalnie biznesmenom, małym i średnim przedsiębiorcom potrzebne. Może tak po prostu z góry na dół trzeba tym po prostu przedsiębiorcom ulżyć troszeczkę, poluzować tych śrubek i wtedy będą działy się rzeczy wielkie.
Znaczy tak, jeżeli chodzi o wielkie rzeczy, to te wielkie rzeczy dzieją się i działy się w polskiej gospodarce według mnie w dużej mierze dzięki rozwojowi właśnie specjalnych stref ekonomicznych. Oczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, można mówić o podzielonych zdaniach, że ci, którzy działają poza strefą, nie korzystają z ulgi preferencji, więc muszą twardo właśnie walczyć z tym państwowym fiskalizmem, czyli płacić podatki. Ale ja cały czas będę wracał do roku 97 w Kostrzynie nad Odrą i do roku 94, kiedy powstała pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w Mielcu. Jeżeli spojrzymy historycznie na to całe przedsięwzięcie powołania specjalnych stref ekonomicznych, to musimy pamiętać o tym, że w tym okresie, kiedy one były tworzone, większość zakładów pracy była zamykana. Tak, przełom lat 80. i 90. to jest moment, w którym z jednej strony zbliżyliśmy się do Zachodu, ale z drugiej strony okazało się, że polski przemysł jest niewydolny. Że fabryki nie są w stanie konkurować z firmami zachodnimi, że po prostu nie da się tego w dalszym ciągu tak prowadzić. Należało stworzyć warunki do tego, żeby te firmy się rozwijały. I panie redaktorze, szanowni państwo, to jest jedna rzecz kolosalnie ważna. Każda firma, która powstała na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i utworzyła jedno miejsce pracy, tylko i wyłącznie w tym miejscu, w otoczeniu strefy doprowadziła do utworzenia dwóch, trzech kolejnych, czyli dzięki firmom strefowym rozwijały się firmy pozostrefowe, firmy, które świadczyły usługi na rzecz tych firmy, na przykład usługi transportowe, usługi doradcze, usługi księgowe, prawda, usługi naprawcze powstały, tak jak w Kostrzynie powstało wiele firm, które pracowały na rzecz tych spółek. Także z jednej strony ja się troszeczkę zgodzę, że te podatki powinny być obniżone dla wszystkich, prawda? I ja jestem zwolennikiem tego 10%, tej takiej królewskiej dziesięciny, prawda, która powinna być oddawana dla państwa, a reszta powinna zostawać w firmie, żeby nie tylko tworzyło bogactwo tego przedsiębiorcy, który się tym zajmuje, ale żeby on chciał dalej inwestować, żeby kupował nowe urządzenia zatrudniają nowych ludzi. Jest to temat skomplikowany, jednakże jedna rzecz jest dla mnie pewna i święta. Pracuję w strefie Kościsko-Sowieckiej 1998 roku, od 5 stycznia. Gdyby nie ta strefa, ten region nie wyglądałby na dzień dzisiejszy tak, jak wygląda.
Powiedział pan Andrzej Kail, jeden z dyrektorów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Najbardziej spektakularny sukces tejże strefy pod kątem, nie wiem, najlepszego partnera biznesowego. Coś, czym, jeżeli pan jest pytany, od razu się chwali, to co to by było w kwestii właśnie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, panie dyrektorze?
1% bezrobocie na terenie miasta Kostrzyna, 1% bezrobocie na terenie większości miast, które należą do naszej strefy.
A takie pytanie, bo też jest pan radnym powiatu gorzowskiego. A ilu mieszkańców powiatu i okolic pracuje po drugiej stronie Odry?
Są jeszcze takie prawa?
Jeszcze za dużo. Czyli jednak w dalszym ciągu to położenie jest też chyba ważne, ponieważ no też rozmawialiśmy z osobami wczoraj w Kostrzynie, którzy pracują za Odrą, ale chcieliby pracować tutaj. Ale jak pan twierdzi, jest szansa, że to się zmieni, że jednak...
Pewnie, że jest szansa. Panie dyrektorze, że tak wejdę w słowo. Jeszcze nie tak dawno przedsiębiorcy płacili niestety minimalną krajową. Dzisiaj właśnie... To, do czego doprowadziliśmy, czyli duża konkurencja pośród fabryk, bo my nie pozostajemy bierni w stosunku do tego, co się dzieje. My nie pozostajemy, nie osiadamy na laurach, prawda? My pozostajemy kolejne firmy i stwarzamy przez to bezpośrednią konkurencję na rynku pracy, która zmusza przedsiębiorców do tego, żeby płacili więcej. Te miejsca pracy są coraz bardziej atrakcyjne, te miejsca pracy są coraz lepiej płatne. I jeżeli pan odwiedzi Kostrzyn w czasie jakichś imprez firmowych, tak jak ostatnio była impreza firmowa firmy Teleyard, za tydzień bodajże jest impreza firmowa firmy Arctic Paper, zobaczy pan, że ci pracownicy chętnie pozostają już w kraju, chętnie pracują dla tych fabryk, są zadowoleni, identyfikują się z fabryką, identyfikują się z pracodawcą, identyfikują się z miejscem.
I to jest piękne, bo to miejsca jest bardzo ważne.
Tak.
Dlatego tu jesteśmy.
Nie.
Natomiast jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne. Pan Andrzej Kail, dyrektor Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Czym ostatnio zajmuje się właśnie radni rajcy powiatu gorzowskiego? No bo o to muszę zapytać, bo chcę potem już przejść do pana pasji i jaką są ryby. O.
No, na dzień dzisiejszy radni rady powiatu gorzowskiego, no niestety w dalszym ciągu zmagają się ze sprawą Kostrzyńskiego Szpitala w dużej mierze oraz rozwojem infrastruktury technicznej w okolicy, prawda, czyli na terenie całego powiatu. Ciągle jest brak dróg właściwie przygotowanych, ciągle jest brak pieniędzy na te cele. Staramy się w oparciu o te niewielkie środki, które mamy, pozyskiwać większe środki z funduszy strukturalnych na to, żeby te nowe drogi budować.
No właśnie, tutaj wejdę w słowo, bo nasi gospodarze z wczoraj, sołtysi miejscowości Pyrzan z ukłonami dla pani Izabeli i sołtys Świerkocina z ukłonami dla pana Leszka mówią, jeżeli będziecie rozmawiać z tymi rajcami, my im to mówimy, ale niech łaskawym okiem popatrzą na te nasze wiejskie, ubogie dróżki, co niniejszym czynię.
Można zapewnić tych wójtów, burmistrzów, prawda, okolicznych gmin należących do naszego powiatu, że jest przygotowany program rozwoju dróg powiatowych. Mam mimo bardzo skromnych środków, jakie mamy na inwestycje, co to ze względu na zostałą wcześniej sytuację związaną z Kostrzyńskim Szpitalem, gdzie powiat musiał zaciągnąć 40 milionów kredytu, żeby spłacić pieniądze, które się należały pracownikom. No i dzisiaj jest trudno, ale mamy sytuację unormowaną, pozyskujemy środki zewnętrzne i na przykład przy wkładzie 200-300 tysięcy jesteśmy w stanie pozyskać środki na budowę konkretnej drogi, prawda? Współdziałamy z tymi burmistrzami, z tymi wójtami. Mi się wydaje, że jesteśmy w stanie to w ciągu kolejnych kilkunastu lat w sposób taki, powiedzmy sobie szczerze, oparty na współpracy, w jaki sposób rozwiązać.
To się bardzo cieszymy. Jeszcze druga sprawa. A co tutaj się dzieje, jeśli chodzi o kwestie finansów, chociażby dla naszych współgospodarzy? Jak na przykład z finansowaniem takiego WOPR-u w Kostrzynie, jak z finansowaniem przystani miejskiej Delfin, tudzież Mosiru? Możemy przekazać dobre wieści, radosne wieści, że te pieniądze są i te elementy, ważne elementy krajobrazu kostrzyńskiego też się rozbudowują.
Ja jako członek klubu żeglarskiego Delfin mogę powiedzieć, że będziemy robili wszystko, żeby ten klub wyglądał nowocześnie, a w ogóle, żeby miasto rozwijało się pod kątem właśnie dostępności do rzeki. My mamy piękne walory naturalne, jeżeli chodzi o potencjalny rozwój sportów wodnych, prawda? Czyli koryto Warty, Odra. I tutaj na to pieniądze muszą się znaleźć. To nie jest to, czy one będą, czy nie. One się po prostu muszą znaleźć, według mnie.
Rozumiem. A teraz przejdźmy do pasji ryby. Dyrektor Andrzej Kajl, a temat ryb. Łowienia ryb. To co?
Panie redaktorze, to jest temat rzeka.
No właśnie. Warta.
Ostatnio zajrzałem swoją kartę wędkarską i pierwszy znaczek sklejono mi w 83 roku, jak miałem 12 lat, a rozpocząłem łowienie ryb w wieku 6 lat z ojcem, który zabrał mnie nad rzekę Nysę jeszcze wtedy, gdzie mieszkaliśmy. I tam się nauczyłem łowić ryby. Od tamtej pory łowię ryby z największą przyjemnością, sam, z kolegami, prawda, na Warcie, Odrze. To są rzeki bogate w ryby. Mm-hmm. To są rzeki, w których pływają wielkie sumy, sandacze, szczupaki.
No dzisiaj widziałem taką wielką, prawie dwumetrową rybę i myślałem, że to jakiś, nie wiem, rekin, straszny potwór w ogóle. A pan bosman Stanisław uspokoił. Nie, mówię, tutaj są takie ryby, takie czasami łowi się sumy nawet dwumetrowe i tak dalej. Mówię, myślę sobie, Boże,
to nie czasami, to się łowi teraz w sezonie niemalże każdego dnia. To oznacza tylko jedno. Ja pamiętam Kostrzyn, w momencie, kiedy do niego przyjechałem, to był 79 rok. Jak szliśmy na ryby z tatą na rzekę Odrę, to każda ryba złowiona tam, że się tak, no powiem tak, brzydko pachniała.
A teraz?
To dzisiaj wody są czyste, ryby są smaczne, jeżeli ktoś lubi łowić. Ryby się cieszą wolnością, jeżeli ktoś się lubi wypuszczać. To są ekosystemy, które zostały przywrócone. Szkoda tylko, że te rzeki są wypłucone, więc...
No właśnie, a panie dyrektorze, bo my rozmawiamy z panem Andrzejem Kajlem, dyrektorem marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale również radnym powiatu gorzowskiego. A co sądzicie właśnie o tych pomysłach ministra Gróbarczyka w kwestii bezpośredniego pomysłu, aby te rzeki były żeglowne, były pogłębione, między innymi Odra i Warta. To jest dobry pomysł, to jest zły pomysł? Co o tym myślą samorządowcy gorzowscy?
Ja trzymam kciuki za to, żeby się to powiodło.
Krótko i precyzyjnie. No to jeszcze jedna rzecz taka policjonalna, bo tutaj mamy dobre kontakty z woprowcami, więc nam się marzy, że ta motorówka kabinowa za 270 tysięcy wreszcie będzie kupiona i uda się działać sprawniej i lepiej ku chwale społeczeństwa Kostrzyna, albo zaapelujemy o sponsora. I jedno ważne jeszcze pytanie. Jeżeli ktoś pana natychmiast zapyta i powie panu słowo Warta, to co pan pomyśli, panie dyrektorze?
Życie.
Pauza. Fantastyczne. Warta to życie. Z nurtem Warty, 35. dzień podróży Radia Wnet. Dzisiaj stacja ostatnia i czasami też ten pociąg za naszymi plecami sprawia, że kiedy mówię 35. dzień podróży, stacja Kostrzyn nad Odrą, no to tak rzeczywiście jest.